here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars. Now we got the speed and we got the action. New stars first, major big attraction. Here come the stars, here come the stars, here come the stars.
Hello!
Jak miło Cię słyszeć?
Ciebie jak miło słyszeć, mój drogi.
Ha,
ha! Z tych francuskich rivier, z tych francuskich winnic, z tych miejsc tłoczenia wina i serów, wróciłeś na ojczyzny łono.
Z zamkniętych sklepów.
Jako uchodźca.
Tak, wróciłem jako imigrant, zdaje się. Czy mam tak się czuć?
Żądamy repatriantów, nie imigrantów.
Rozumiem.
Woła dzisiaj cały piłkarski świat.
Rozumiem, że mam wracać?
Ty jesteś chyba repatriantem. No.
Mam trochę francuskiej krwi, ale to się chyba kwalifikuje na Unię, nie? Kwalifikuje.
Tak, chociaż... pytanie, co to jest dzisiaj Francuz, jest takim pytaniem bardzo otwartym.
Bardzo dobrze, mój drogi, jak miło Cię słyszeć, Ty czytasz w moich myślach. Byłem pod palmą.
Powiedz mi, co to znaczy być Francuzem dzisiaj?
Zastanawiałem się nad tym od 33 lat. Co znaczy, że mam trochę francuskiej krwi?
Ale opowiedz coś o tej krwi.
To są dalekie hen dzieje, sięgające jeszcze na jakieś 200-150 lat wstecz.
Tak.
Moja babcia, prababcia, hrabina Jabłonowska, związała się z pewnym szarmanckim francuzikiem z południowej... Skąd on był? On był chyba z tych regionów, gdzie my byliśmy, z Languedocji. Może ja właśnie docierałem...
Przyjechałeś jak do siebie.
Do korzeni,
tak,
może... kładę łapę na tym zamku.
Łapa!
Monsieur!
Dawać!
Szpada! Trochę tak? Może
tak. Tak było trochę, rozumiem.
Trochę tak. Tam nie ma żadnej większej historii. Natomiast nie było wcale tak dużo nie francusko we Francji. Przynajmniej tam, gdzie byłem, w Montpellier.
Czyli tu jest Polska!
Tak, było dosyć, tu jest Polska we Francji. Tak, przyznam. Nie zrobiło to na mnie takiego wrażenia, jakby byłem w Paryżu ileś tam razy, więc ani w Montpellier, ani w Lille nie było takiego. Zresztą, czym jest Francja teraz?
Czym jest dzisiaj Francja? Właśnie. Powiedz mi, kim jest statystyczny Francuz? Czy statystyczny Francuz ciągle ma białą skórę?
Są chudsi niż my.
Chudsi, aha.
Dalej.
Wyrzesi?
Mało jest blondynów.
Mało blondynów, aha.
Lecę jakimiś takimi ogólnikami. Co mam jeszcze powiedzieć?
Czarnocy, sinoskórzy?
Są niżsi niż my.
Niżsi?
Aha. My jesteśmy wyżsi.
Bardziej optymistyczni?
A czy ja wiem? Jestem taki stereotyp Francuza, który nie chce...
Je suis optimistique.
Jestem taki stereotyp Francuza popularny, który ten stereotyp o tym, że Francuz nie lubi mówić po angielsku.
To prawda.
I fajnie dało się to odczuć, gdy było się we Francji, było się potem w Niemczech, czy wcześniej w Niemczech i potem znowu w Niemczech, bo to mniej więcej, przynajmniej na swoim przykładzie zauważyłem, że działa w ten sposób, że jeśli stoisz gdzieś w jakimś sklepie i kupujesz coś, i mówisz, że nie umiesz mówić po francusku, czy nie umiesz mówić po niemiecku, tylko umiesz mówić po angielsku, to jak już kupujesz tę rzecz i ta rzecz zostanie ci przyniesiona, to potem Francuz kontynuuje resztę dialogu po francusku. Wypowiada jakieś 3 zdania po francusku, życząc ci miłego dnia, może niemiłego dnia, nie wiem, czego mi życzy, mówi jeszcze jakieś 3-4 zdania po francusku. Natomiast gdy jest się w Niemczech, to Niemiec próbuje dokończyć dialog po angielsku.
po angielsku.
W sensie nie kończy go po niemiecku, a Francuzi lecą do końca. I w sensie to wydarzało się, no nie chcę mówić, że na gminie, ale wiesz, w jakichś 4-5 miejscach we Francji się to wydarzyło i tak stałem. I uśmiechałem się, bo gdy francuski mówią po francusku, jest jeszcze okej. Okay. Natomiast Francuzi mówiący po francusku to jest coś, co po jakichś kilku dniach zaczęło mnie po prostu kłuć w uszy. Nie miałem już dość tego. W sensie francuski nie jest, francuski jest mało męskim językiem, moim zdaniem. Z drugiej strony trzeba mam o to oceniać. Nie wiem, jest to takie jakbyś przeżuwał powietrze. Albo coś innego.
No dobrze. Czyli przeżywacie powietrza. Mój drogi, opowiedz o mistrzostwach.
A, mistrzostwa jeszcze trwają, mój drogi. Dzisiaj, o 21.
No nie, ale...
Hiszpania-Francja. Hiszpania-Francja.
A czy u nas nie jest tak, że jak Polska nie gra, to nie ma mistrzostw, to już po mistrzostwach?
A ja nie wiem, jak jest u nas. Ja przyjechałem z Francji do nas i już nie było mistrz, już Polska nie grała, więc nie wiem, jak jest.
To porozmawiamy chwilę o Polsce, jakieś takie twoje wrażenia, impresje, taka wiesz, takie kilka zdań podsumowania dla kogoś, kto był blisko tego wszystkiego, kto przybijał piątki, kto podawał ręczniki, kto szeptał do ucha.
W sensie ktoś porozmawia z Michałem Pacudą?
Nie, z tobą.
A to ja nie, to ja nie z tych. Ja nie byłem z tych. Nie wiem.
Nie, ale widziałeś się z kadrowiczami, rozumiem?
Tak. Natomiast nie trzymałem się z nimi bardzo blisko.
Ja nie mówię, że spałeś z nimi w pokoju.
No nie, zresztą inni ludzie spali z nimi w pokojach.
Pilnowałeś, żeby nie wychodzili na miasto, nie? Tego nie powiedziałem.
Ciekawe, czy ktoś tego pilnował, żeby nie wychodzili na miasto. To jest pytanie. Ale no nie wiem, mój drogi, co mógłbym nowego powiedzieć po czasie.
Nie masz jakichś tych... Marcin Gordon, bo to chyba jest fundamentalna jakaś kwestia tych mistrzostw.
Tak,
bo
to jest.
Widziałem, że Marcin Gordon się na kogoś, przepraszam, że tak powiem, zesrał.
A, to jest ta kwestia, którą...
Tak, jakiegoś kibica, Dmitowicza.
Za 25 tysięcy dolarów się zesrał na niego?
A dlaczego 25 tysięcy? Taka kara już była?
No można zarobić tyle w Katarze.
Aha.
Znaczy, czy ta osoba, Tomku Zelmańczyku, jeśli Zelmański, jeśli dobrze pamiętam, czy dostałeś swoje 25 tysięcy dolarów za to, że Marcin Gortat się na ciebie kałem?
Aha, przepraszam, nie w Katarze, tylko w Dubaju.
W Dubaju, jak? A Dubaj to co?
Przepraszam. Katarem nie zmieliłeś.
Za chwilę będziemy musieli już znać stolice wszystkich państw stamtąd. Bo inaczej, nie będziemy zdawać do drugiej klasy. Nasze dzieci. Tak, Marcin Gortat nie grał dobrze w koszkówkę. Nie wiem, ty mówisz o tym, co napisał po meczu. To też swego, moim zdaniem, tak próbując nałożyć psychologię na Marcina Gortata, to mi nie wychodzi, bo ja nie czuję go dobrze. Od lat go nie czuję dobrze. Już nawet nie próbuję go zrozumieć. To nie jest negatywne, że nie próbuję go zrozumieć. W sensie, już nawet się nie próbuję zrozumieć, Marian. Nie chodzi o to. Wiesz co, to nawet co pisał, miałem wrażenie, że wynika z tego, że Marcin Gortat już wiedział, był przygotowany na to, że dał ciała, więc jeszcze wejdę w ten internet, jeszcze zobaczę jakieś negatywne komentarze, jeszcze odpiszę i będę, wow, co to nie ja. Marcin Gortat był za bardzo, co to nie ja. Na tej
imprezie.
Dochodziły do... Pozwól chwilę jeszcze. Z Montpellier dochodziły do nas rumorsy i sources, że Gortat się świetnie bawił na... Eurobaskecie. W sensie dziwki kok z szampan.
To mało mocno powiedziane.
Znaczy, no pominę koks, nie wiem, koks jest chyba zbyt mocny tutaj. Takie sources do mnie doszły. Ja tego nie potwierdzałem, bo jak powiedziałem, mnie to nie interesuje, co ludzie robią w wolnym czasie. Jeśli robią takie rzeczy w wolnym czasie, ale nie cierpi na tym ich praca zawodowa, to jest wszystko okej. Okay. Natomiast jeśli cierpi, to myślę, że jest to jakiś kłopot i myślę, że nie powinni byli tego robić. Natomiast żeby wchodzić w to nosem, to od wchodzenia w to nosem są, podejrzewam, inne media niż ja akurat. Takie głosy dochodziły i to było zabawne, bo Marcin Gortat na tych meczach, w większości meczów, może poza jednym spotkaniem, był graczem, któremu brakowało po prostu energii na boisku. I to było takie bardzo proste w systemie zero-jedynkowym. Oho, chyba nie pospałeś dzisiaj, więc chyba będziesz zmęczony i będziesz bez energii. I jeśli tak było, to...
Ale są też takie sources, z których wynikało, nie wiem, czy to już taka, wiesz, zbudowanie tak zwanej metahistorii, że nie był zdrowy.
Właśnie.
Tam z tą nogą. Że...
To jest, więc ciężko powiedzieć, bo on miał kłopoty z lewym kolanem w lipcu, w sierpniu i rehabilitował te kolana. Był nawet klip na Facebooku wrzucony na początku sierpnia, gdzie on pokazuje, jak robi rehab na kolanie i mówi o tym, że kolano mu trochę umiera już, że to już jest ten wiek, że kolano mu umiera. To jest tak w kontekście NBA sezonu, bardziej Waszyngtonu.
W Waszyngtonie by się nam strasznie musieli ucieszyć.
Mm-hmm. Więc z jednej strony można rozdzielić kwestie, tak? Czy Marcin Gortat ssał, i jego mecz z Hiszpanią to była jeden z najgorszych. Ja oglądałem ten mecz live i tak sobie myślałem, on miał 4 punkty, 1 zbiórkę i 0 bloków po pierwszej połowie. Niewiele to poprawił. W trzeciej kwarcie poprawił to o 1 zbiórkę i potem znowu jakieś punkty, gdy mecz był już rozstrzygnięty. I w tym czasie Pau Gasol go mordował w tym meczu strasznie.
Niszczył.
Gdzie Marcin Gortat zawsze spał, gra dobrze. On gra dobrze spał, a tylko niszczył strasznie. I tak sobie myślałem, Boże, czy ja naprawdę oglądam to, co oglądam? To jest tak. To był jeden z najgorszych meczów kogoś, kto miał zagrać dobry mecz. Tak jak my mówimy w playoffach, że to będzie breakout game, tak? Że czekamy na ten breakout game w tej serii. To był taki mecz, znaczy, to się zbierało już od 2 spotkań, jakiś breakout game Marcina Gortata. On tak zagrał, taką manianę, taką kaszę, że to było smutne do oglądania. Brzmi źle, więc z jednej strony, tylko skończę, z jednej strony mogła być to kontuzja kolana i można by wtedy powiedzieć, że grał gorzej przez kontuzję kolana, a można też powiedzieć, że grał gorzej, bo się dobrze bawił. Myślę, że te dwie rzeczy miały tutaj wpływ na to, że grał gorzej.
No, a ja, ponieważ ja nigdy nie bronię Gortata, to teraz stanę po jego stronie. Czy to nie jest, Maciek, tak, że po prostu my oczekujemy ciągle od Gortata czegoś, czego on nie może dać? Tak jakbyś chciał, żeby, nie wiem, Beata Szydło była Miss Polonią?
Ale na przykład Beata Szydło
nauczyła się... Beata
Szydło nauczyła się robić też takie jakieś inne małe rzeczy, dzięki temu idzie w górę, zauważyłem, ale jeśli chodzi o Marcina Gortata, nie, to nie chodzi właśnie o to. To nie chodzi o to i też już widziałem takie tweety do mnie, że Marcin Gortat jest w innej roli. Kim jest Marcin Gortat w NBA? Powiedz mi, jaka jest jego rola?
Zaraniowcem.
Co robi?
Ma wracać na obronę i zbierać. Nic
dokładnie. Więcej. I Marcin Gortat nie robił tych rzeczy na tym turnieju. Miał 3 bloki, wyobraź sobie, 3 bloki w 6 meczach. Nie skakał do bloków.
No nie, no tak, ale czy nie jest tak, że wszyscy oczekują? Ja mówię o opinii publicznej, nie mówię o ludziach, którzy się tam, wiesz, znają na koszykówkę, tak jak ty.
Dobrze, ale...
Że Marcin Gortat jest liderem, gwiazdą, że będzie...
Ale nie, bo teraz wchodzimy już w semantykę, co znaczy bycie liderem, gwiazdą. Ja chcę zostać na zero-jedynkowym poziomie. Myślę, że nasi słuchacze oczekują tego od nas, żebyśmy byli konkretni i profesjonalni, bardzo merytoryczni, w końcu jesteśmy za paywallem, do cholery jasnej, możemy też być zabawni. Mój drogi, Marcin Gortat miał 3 bloki i 6 zbiórek w ataku przez cały turniej. To są takie statystyki, które zwykle robi, tak? Zwykle blokuje rzuty albo skacze do nich, tak? Zwykle zbiera piłki w ataku, gra z energią i z hustle, tak? I tego nie było w grze Marcina Gortata. Teraz przeczytałem wywiad sprzed 3 dni z Michałem Ignerskim, robił Karol Wasiek. Przeczytałem wywiad, gdzie Michał Ignerski, który też oglądał te mecze, stwierdził, że Marcin Gortat nie skakał do bloków, co było widać. I jest taka statystyka na SportView, którą często przytaczamy, o tym, jak zawodnicy kontestują rzeczy przy obręczy, tak? Mówimy o tym, rim protection. I też jest tam taka druga ważna statystyka, że ile procent rzutów kontestują, ale też do ile rzutów
skaczą.
Tak, do ilu rzutów skaczą. Miałem wrażenie, że Gortat nie skakał bardzo do rzutów, że niewiele było rzutów, do których skakał, bo widziałem takie momenty i przypomniała mi się moja kontuzja kolana w trakcie tego turnieju, gdzie widziałem takie momenty, że gość wchodził na kosz, Gortat był jakiś metr, półtora obok niego i tak skoczę, a nie skoczę. Miał takie momenty. Skoczę, a nie skoczę. I zostawał. Zostawał pod koszem i nie skakał. I był też mecz z Rosją, gdzie ludzie go po prostu przeskakiwali na desce. Ja nie wiedziałem. Od tego meczu zacząłem się martwić i po tym meczu, pamiętam, poszedłem do media roomu. To był nasz drugi mecz.
Poszedłem... Mówię, Marcin, dlaczego nie skaczesz?
Nie, poszedłem do media roomu. Gortat miał wtedy 18 punktów. To był teoretycznie jego najlepszy mecz. Najwięcej punktów zdobył. I zacząłem się zastanawiać po tym meczu, tak już w media roomie i tak zacząłem rozmawiać z ludźmi, I napisałem na Twitterze wtedy, że coś jest nie tak z Marcinem Gortatem, coś jest nie tak z nim, coś musi być z nim nie tak. I wtedy zaczęliśmy się zastanawiać i potem się dowiedzieliśmy różnych rzeczy i zaczęliśmy to tak bliżej tropić. I Gortat z tego coś jest nie tak nie wyszedł już, więc to tylko mnie utwierdziło w tym, że...
Utwierdziło, że coś jest nie tak.
Tak, i tylko utwierdziło mnie to w tym, że coś jest nie tak, że on z tego nie wyszedł. I powiem ci, że... A, zresztą pominę już to.
No nie, ale czy to jest tak, że on z tym się potraktował to jako takie przygotowanie do pisy za mną? Znaczy, wiesz, no nie możesz, umówiliśmy o tym wielokrotnie, że nie możesz mieć tam trzech szczytów formy w sezonie, tak? Czy jakbym przygotował się na szczyt w połowie września, czy na początku września, no to pytanie, gdzie on będzie 1 listopada?
Dobrze, no więc taki niedzielny kibic...
Tak, który... tak przyjechałem, tak tam kadra, orzełek, tam...
No właśnie,
pieprzy.
właśnie. No, ktoś, tak. A nie masz...
No to nie jadę.
A nie zauważyłeś, że gdyby Marcin Gortat szedł ulicą i naprzeciwko niego szedł żołnierz, to on by sobie chciał z nim zrobić selfie na rogu bloku?
No na pewno, przecież Marcin wspiera wojsko.
Wspiera, tak? Nasze wojsko, polskie wojsko, tak? Nie wiem, czy można powiedzieć, że narodowa postawa, ale...
Narodowe siły zbrojne.
Z drugiej strony potem słyszysz o tym, jak on się tam czuje i... Wiesz co, słuchaj, jeśli faktycznie miał problem ze zdrowiem, to jak napisałem, od razu po turnieju, jeśli faktycznie miał problem ze zdrowiem, on mógł sobie odpuścić zabawy i tyle, skupić się na rehabie, skupić się na grze i tyle. Zobaczysz, że ten Montpellier nie był wcale taki fajny.
Może chyba, że on latał helikopterem do Antibes albo na Saint-Tropez. Tego nie wiesz.
Tego nie wiesz. Więc to była, mam wrażenie, główna historia.
Główna historia? Znaczy...
Główną historią było to, że mimo tego... Mimo tego, że...
Główną
historią... Główną historią było to, że mimo tego, że Marcin Gortat grał słabo, my zagraliśmy bardzo dobre mistrzostwa. To była główna historia.
Ponad stan?
Gdyby ktoś mi powiedział, że Gortat będzie grał tak, jak grał, to bym nie powiedział, że wyjdziemy z grupy. A wyszliśmy z tej grupy. I wygraliśmy...
No dobrze, Robert, co jest swoim top 3 jakby zaskoczeń i top 3 rozczarowań, już mamy Gortata?
To możemy zostać w rozczarowaniach?
No nie, powiedzmy coś pozytywnego. Jakiś pozytywny komentarz.
Nie, pomówmy negatywnie jeszcze trochę.
Dobrze, proszę bardzo.
Rozczarowaniem... Ja nie wiem, czy to jest rozczarowanie, ale turniej trochę przerósł Karola Gruszeckiego, którego liczyłem od startu. Myślałem, że będzie dużo ważniejszą postacią. On w trakcie tego turnieju stracił miejsce w rotacji. No, na początku tracił minuty na rzecz Przemysława Zamojskiego, a potem stracił miejsce w rotacji. Za Zamojski grał Gruszecki, siedział na ławce na końcu. Był najgorszy plus minus, czyli coś, co było siłą Gruszeckiego w meczach sparingowych. Nie wiem dokładnie, z czego to wynika. Mam wrażenie, że być może...
Stres, emocje.
Może nie trafił z formą, może przeciwko którym grał w obronie, to był wyższy poziom niż ten, który widzi na ogół. Ale to też nie jest chyba tak do końca. No po prostu nie zagrał dobrze i potem już nie dostał drugiej szansy gdzieś tam w końcówce naszej przygody na Eurobaskecie, więc to był minus. Co jeszcze mogę potraktować jako minus? Takie proste rzeczy. Jedna rzecz, brakowało mi strasznie jednej zagrywki na tym turnieju. Takiej zagrywki, mówiliśmy o tym cały czas, że taka zagrywka, gdzie niski gracz podsłania wysokiego, żeby ten dostał piłkę do kosza 3 metry od obręczy. Bo mieliśmy graczy takich jak Gortat i Przemysław Karnowski, graliśmy dużo przez post-up i oni często byli w trakcie meczów wypychani daleko, aż na 6-5 metr i stamtąd zaczynali grać tyłem do kosza, co jest za daleko dla nich. I my nie mieliśmy, nie wiem, żadnej takiej zagrywki, a widziałem, że ćwiczyli takie zagrywki na treningach i ja nie wiem, czemu to nie było grane potem w meczu. Nie grali w ten sposób. To jest moje największe takie taktyczne zastrzeżenie do Mike'a Taylora i to jest trzeci minus i nie mam ich więcej, naprawdę. W sensie...
A Przemek Karnowski?
Jako minus? No nie.
Jako co? No pytam jako co?
Jako minus? Nie. Przemek Karnowski miał takie 2 minuty, po których mam wrażenie dostał się do drugiej rundy draftu spokojnie. Tak. No takie 2 minuty z Hiszpanią na Gilemie, na... Jak się nazywa? Gilem Hernán Gómez? A Hernán Gómez, wybrany przez nich. Potem na Pau Gasolu, i potem na Felipe Reyesie.
Chyba na Reyesie chyba jeszcze coś
tak.
było.
Tak, trzy postapy takie, że hej.
Wszystkich trzech,
którzy tutaj do mnie przyszli po kolei, stąd wyszli. Coś takiego było kiedyś powiedziane, więc on takich zrobił. Przemek miał dobry turniej, druga połowa turnieju była bardzo dobra. Po tym, co widzieliśmy w Bydgoszczy zwłaszcza, a Bydgoszczy miał problemy takie z pewnością siebie, z pewnością swojej gry. Może tam było jeszcze trochę problemów ze zdrowiem, to w drugiej połowie Eurobasketu był spokojnie lepszym graczem niż Gortat, więc to dużo. Co Adam Waczyński był świetny w trakcie turnieju i to, bo wszedł w ten turniej on fire za 3, trafił 10 z pierwszych 17 rzutów za 3, to była statystyka bodajże po 3 meczach i potem, gdy obrony zaczęły kryć go bliżej, okazało się, że Adam Waczyński umie wjechać pod kosz i wjechać pod kosz interesująco fajnie wjechać pod kosz i to jest gra, której nie pokazywał w sparingach, więc to było fajne. No i plus dla Mateusza Ponitki jego akcje z pierwszych 2 meczów, bo potem taką kontuzja lewego nadgarstka zrobiła. Tak, bo kontuzja lewego nadgarstka robiła jednak pewnie swoje w jego grze. Nie miał pewności rzutu, więc jak go zaczęli kryć na jakiś metr, na metr dalej, na półtora metra dalej, to nagle ciężej mu było się dostać do obręczy. Więc to też zrobiło swoje w trakcie turnieju, że drużyny nas oglądały i wiedziały, jak przeciwko nam grać. Ale te pierwsze 2 mecze Ponitki i ten mecz chyba z Rosją miał takie 4 minuty, w których totalnie przejął mecz po obu stronach boiska i to było something to watch.
Ja nie sobie zasnąłem na ostatnie 4 minuty, tak nie widziałem, to się wydarzyło.
To było w trzeciej kwarcie jeszcze.
Aha.
Te damki takie za plecami, co wjeżdżał z ludźmi sam na sam, co Kozłowo za plecami wjeżdżał na ludziach, style, wyprowadzanie kontr, grał z takim ferworem, z takim atletyzmem, to się po prostu świetnie oglądało. I Ponitka jest świetnym gościem poza, świetnym gościem w relacjach z mediami, takim naturalnym koszykarzem, bolerem jest takim. Takim koszykarzem, któremu chcesz kibicować. To jest trochę inna osobowość niż Gortat. Myślę, że bliżej nam wszystkim jest do Ponitki niż do Gortata. Ale może nie wszystkim, nie chcę mówić, ale no to jest taki koszykarz, tak? Z krwi i kości. Ktoś, kto urodził się z piłką w ręku, tak?
Aha.
I ma po prostu duży luz z mediami. Więc to też mi się podobało.
No dobrze, no i to jest szczytem marzeń jest gra w Hiszpanii pewnie, nie?
Plus jeszcze... Nie, to nie jest już dla niego szczyt marzeń, mam wrażenie teraz po tym turnieju i po tym roku, gdzie zrobił postępy. Nie powinien być to dla niego szczyt marzeń. Czy dalej może rozwijać ten człowiek. Trochę to jest taki comeback Mateusza Ponitki ten ostatni rok i to postępy, jakie zrobił w Belgii. Ja ich nie oglądałem.
Ale czy ktoś to zauważy? Ktoś to... Słuchaj, może jakiś kampik?
Zobaczymy. Przekonamy się zaraz. Więc i plus dla Mike'a Taylora, bo to jest bardzo dobry trener.
Aha.
Sugerowałem GM-owi kadry, żeby go zostawić. On powiedział, że o, wszelkie opcje otwarte, bla, bla, bla. Taylor ma kontrakt do końca roku kalendarzowego, więc jest jeszcze taka możliwość, bo o której chyba Paweł Łakomski mówił w naszych rozmowach, że może też być tak, że ktoś nam tego Mike'a Taylora może podkupić. I to byłby wtedy problem, tak? Więc
jakoś Czesi.
Tak, ciekawe jak to będzie wyglądać z tej strony. Ale on powinien zostać, tak? Powinna być tu kontynuacja.
Tak uważasz?
Tak. Bardzo dobrym trenerem. To są plusy. Jeszcze jakieś takie małe plusy? Nie, to są takie pierwsze rzeczy, które do głowy mi przychodzą po tym turnieju. Generalnie pozytywnie. Pozytywnie. Szkoda go wtedy.
A tam turniej nie miałeś takiego wrażenia, że tam każdy może wygrać z każdym?
Taka jest specyfika rozgrywek grupowych Eurobasketu.
A, okej.
Okay. Byłoby oczywiście inaczej, gdyby Bośnia przyjechała w najsilniejszym składzie, gdyby Rosja miała najsilniejszy skład, tak? O tym też musimy pamiętać, tak? Usiłując się uplasować gdzieś w jakiejś takiej europejskiej... Nie wiem, na jakimś europejskim tajerze.
No ale co, jesteśmy takim średniakiem, jesteśmy tajer 3, tajer 2.
No, jesteśmy chyba tajer 3. U góry tajer 3.
Aha.
Trochę tego talentu brakuje, zwłaszcza na pozycji numer 1. Tak? Brakuje nam takiego gracza jednak. I mimo tych prób Ponitki Waczyńskiego, żeby grać, penetrować, rozrzucać, to jednak był widoczny ten brak jedynki takiej klasycznej, takiej dobrej jedynki na 14 punktów, 6 asyst to mecz. No, takiego Gala Mekela nam brakowało. Takich graczy jest dużo, każda drużyna ma takiego zawodnika prawie, my nie mamy.
Oprócz nas.
No, tego trochę brakowało. Ale mistrzostwa dalej trwają, wczoraj były ćwierćfinały.
No, powiem coś.
Dzisiaj jest pierwszy półfinał Francja-Hiszpania. Wczoraj były dwa ćwierćfinały, przedwczoraj dwa ćwierćfinały pierwsze. Francja wygrała z Łotwą po takim ciężkim początku, potem wygrała mecz obroną. Tony Parker się obudził w końcu na tym turnieju. W drugim meczu Hiszpanie wygrali z Grecją. To raczej Grecja przegrała z Hiszpanią. Hiszpanie są super historią, oni grają, jak wiesz, pewnie bez 5-6 graczy podstawowych z rotacji.
I Pau Gasol... Nie ma w ogóle ławki, tak.
I Pau Gasol jest genialny, nie biegając. On gra z kontuzją łydki. Jest genialny. On nie biega, a robi takie rzeczy, że to jest przegięcie pały, nieładnie mówiąc. Wczoraj były mecze, w pierwszym meczu Serbia z przewagą talentu i Milosza Teodosicia wygrała z Czechami, którzy grali dzielnie i walczyli. I w drugim meczu był thriller Litwa-Włochy, taki mecz, nie wiem, oglądałem go z punktu widzenia taktycznego, nie wiem co tam się wydarzyło w tym meczu, ale wygrali.
Ale to dogrywka chyba była, nie?
Tak, była dogrywka. Z taktycznego punktu widzenia nie wiem co tam się zdarzyło, ale wygrała Litwa. Która grała tak jak Litwa gra, Włosi grali tak jak Włosi grają i w dogrywce Marco Bellinelli miał 3 straty i to było kluczowe. No i tyle. Andrea Bargnani był gorący w drugiej połowie i też...
Niesamowite.
Było niesamowite. No. I dzisiaj jest Francja-Hiszpania. Francuzi są faworytem, ale tylko 4,5 punktu. Mam wrażenie, że tydzień temu byłoby to więcej, ale Hiszpanie się rozkręcają. Hiszpanie są dzielni i grają. To jest fajnie oglądać taki osłabiony team Hiszpanii, który nie gra na jakimś takim, o, jesteśmy lepsi niż wszyscy i na takiej przewadze jakiejś takiej mentalnej. Oni się po prostu starają i walczą. I to jest super oglądać taki team, bo ja nie pamiętam, żebym taką Hiszpanię oglądał w ostatniej dekadzie. W piątek jest drugi mecz, a to jeszcze jutro porozmawiamy chwilę.
A kto wygra? Francuzi?
Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, kto wygra.
Nie masz jeszcze, tak powiem.
Nie mam typu.
Typu?
Nie. Rudy Gobert kontra Pau Gasol. Pamiętasz, jak rok temu oglądaliśmy, 10 września, bo było bodajże?
Tak.
Jak Rudy Gobert miał swoje dzień dobry.
Tak.
Tak, to dzisiaj jest rewanż. Pau Gasol będzie się rewanżował Rudy'emu Gobertowi za dzień dobry Rudy'ego Goberta.
Wątpię, żeby to się udało, ale no...
Wiesz co? I wiesz co? Pau Gasol gra za linią za 3 dużo i dużo gra pick and
roll. Ja wiem, to w końcu było po prostu, ja przecierałem oczy ze zdumienia.
I to będzie klucz do tego i to Łotwa zrobiła na początku meczu, Łotwa zrobiła, mając takiego centra, który rzuca za 3 Kasparca Berdinsa, wyciągała Goberta daleko od kosza i to zabawnie się oglądało i Gobert dawał radę, ale dawał radę, bo Gobert bronił na obwodzie i był tak, patrzę, mój Boże, 218 cm Rudy'ego Goberta broni na obwodzie, ale wolna była strefa podkoszowa i Łotysze mieli dużo layupów i wjazdów takich, gdzie Goberta po prostu nie było. W sensie on się wracał, dopiero obracał się. Ojej, coś tam się dzieje, muszę się wrócić za późno. Za późno. I ciekawe, jeśli Pau będzie grał dalej od kosza, a jeśli na przykład Mirotić będzie grał bliżej, no ciekawe, czy to nie pomoże Hiszpanii wygrać tego meczu. Znaczy na pewno pomoże wygrać, gdyby mieli go wygrać, tak? Ale Pau też będzie musiał trochę miksować swoją grę, będzie musiał też pograć trochę bliżej obręczy
na jednej nodze
z Gobertem. Nie jest tak strasznie kontuzjowany ten Pau. Wiesz, jeśli gość wali 57 punktów po kontuzji łydki w 2 meczach, to nie przesadzajmy też z drugiej strony. Ale Rudy Fernandez ma kontuzję pleców. Sergio Llull też walczy z jakąś. I tam nie za bardzo jest... Sergio Rodriguez gra bardzo dobrze. Mirotić gra bardzo dobrze. Ale tak nie bardzo komu tam jest jeszcze. Pau Ribas trafia za 3, ale tak, no mówię, no, trochę brakuje ludzi z ławki, zwłaszcza tych centrów. Ale z drugiej strony Francja, poza Geoffreyem Lovernem, z ławki też nie wygląda okej. Okay. Więc spokojnie. Zobaczymy. Będzie super mecz. Dobrze. A co tam się wydarzyło w NBA, mój drogi, opowiedz mi.
Nie wiem, chyba nic się nie wydarzyło. Ktoś zmarł znowu. Może z Melon, bo zdaje się.
Tak. To jest jakaś seria. Norris Cole podpisał ofertę kwalifikacyjną z Pelicans.
Aha, znaczy ich ostatni chyba, no jeszcze Carlos Boozer nam został.
Tak, właśnie Boozer jest jeszcze i Tristan Thompson.
No tak, ale to taka jest melodrama.
Jordan Crawford podpisał dziś rano ofertę z Chicago Bulls, w sensie podpisał jakiś niegwarantowany kontrakt.
Wow, pierwsze wzmocnienie Chicago Bulls w tym sezonie.
UP.
Jordan Crawford.
I nie wiem, co tam jeszcze było. Tam trwają te sprawy Markifa Morrisa, sprawa sądowa. Wczoraj było coś tam, już tam coś się zaczęło. No i tak niewiele. Eurobasket.
Eurobasket.
Było trochę scoutów tam z NBA na Eurobaskecie, więc też ci ludzie byli widoczni. Żadnego GM-a nie widziałem, więc może oni się pojawili teraz dopiero. Przyjechali dopiero spijać creme de la creme z wszystkiego. Co jeszcze? No nie wiem. Będzie mi się przypominać pewnie w trakcie naszych kolejnych rozmów.
No dobrze, historię.
Czy przechodzimy gdzieś do Phoenix Suns, czy po prostu...
Nie, zostawimy sobie na jutro chyba.
Zaczniemy od jutra.
Także przywitanie, takie bonjour dzisiaj.
Opowiedz mi, co tam w Lidze Mistrzów? Coś się działo?
Kontuzja szczęsnego.
Aha. A jak nasz klub Astana?
Słucham?
Jak nasz klub z Kazachstanu?
Chyba przegrał. Astana chyba przegrała 2-0.
A muszę ci powiedzieć, że przejeżdżałem przez Belgię. Przejazd przez Belgię to jest tak, jakby przejechać z jednego końca Warszawy na drugi.
To jest uproszczenie.
Uproszczenie, dobrze, jak z Warszawy do Sosnowaczewa, albo do Konina, no tyle. Do Kutna,
no tak,
może.
Do Konina lepiej.
I byłem w miejscowości Gent i byłem w miejscowości Genk. Więc... double header miałem.
Double header.
I faktycznie w Genku, tam gdzie Edward Gierek w kopalni był, Jak się wjeżdża do Genku, to jest taka tablica. Oni mają takie ładne tablice, mają zdjęcia na nich, takie kwadratowe, duże, 2 metry na 3 metry. I faktycznie było takie zdjęcie, jest po prostu wjeżdżasz do Genku, jest napisane na dole Genk i u góry taki obrazek w takiej sepi, niby obrazek takiej kopalni. Więc Genk to miasto górnicze czy cokolwiek. Więc Edward Gierek był tam. Sali polskiej w Genk nie widziałem. I pomyliłem Gent z Genk, bo myślałem, że Edward Gierek był w Gent, a był w Genk. Ale to z czasem się zorientowałem. No nic. No dobrze. Udało się z tornistrami?
Tak, udało się z tornistrami.
Nie chcesz o tym mówić więcej? Już coś idzie?
Nie. Słyszymy się jutro.
Dobra, trzymaj się, mój drogi.
No.